Jakby pan określił czasy, w których żyjemy dzisiaj?
Polikryzys.
To znaczy?
To jest kilka kryzysów, które się nakładają na siebie. I to od dawna jest podnoszone. Bardzo lubię na przykład jak Piotr Cykowski z Akcji Demokracji pisze posty o tym, podkreśla rolę aktywnej nadziei. Dzisiaj na przykład wrzucił post, w którym są słowa Agnieszki Holland, że spośród tych wszystkich kryzysów być może najpotężniejszym jest kryzys nadziei.
A jest, widzi pan jakąkolwiek nadzieję na rozwiązanie tej sytuacji geopolitycznej aktualnie, która nas najbardziej interesuje, która skupia naszą uwagę, czyli widzi pan nadzieję na pokój w Ukrainie?
To znaczy...
Taki uczciwy pokój.
Na uczciwy? Szczerze nie. Nie w tym punkcie czasoprzestrzennym, w którym jesteśmy. I tak w ogóle myślę sobie o tych czasach, w których żyjemy i mam takie poczucie, że oczywiście no, jest rozwiązanie, które się wydarzy, to w końcu minie. Pewnie, że tak. Natomiast no, nie ukrywam, że to podejście z taką myślą, że to po prostu minie, no nie jest dla mnie satysfakcjonujące, ponieważ myślę sobie o każdym niepotrzebnym cierpieniu. Wczoraj przelewałem hajs na taką organizację, która pomaga psom w Ukrainie. Oglądam te zdjęcia i po prostu rozrywa mi się serce, bo myślę sobie o tych niewinnych stworzeniach, które i tak mają źle na tym świecie, a co do tego, jak gdyby do tego dołożyć jeszcze właśnie to, że są bombardowane. To jest jakieś takie moje wewnętrzne coś, co krzyczy, to się nie godzi. How dare you? I tak dalej.
A ja sobie myślę z kolei o ludziach w Ukrainie, którzy przez ostatnie lata, no, chyba robią wszystko, co mogą, żeby tak. walczyć o wolność swojej ojczyzny, którzy patrzyli też z wielką nadzieją na partnerów zachodnich, na ten tak zwany świat prodemokratyczny. Jak oni teraz się czują? To jest duży dysonans, to co ich spotkało.
Powiem szczerze, że mi jest trudno mówić o osobach, które żyją na co dzień w Ukrainie, ponieważ prawda jest taka, że ja sobie nie do końca wyobrażam.
Że szczerze. Tak można żyć w ogóle.
Znaczy
tak?
Ja sobie wyobrażam, że można i oni pokazują, one pokazują, że można i to jest dla mnie nieustannym powodem do bicia im pokłonów. Jest na przykład taka artystka Julia Gasmenko, u której zamówiłem takie przepiękne ramki nawiązujące do serialu Friends i ja regularnie czytam, co ona wrzuca. Ma męża, syna i pokazuje, jak na przykład no regularnie muszą schodzić do schronu, syn musi odrabiać lekcje. To jest coś, wobec czego ja jestem, powiem, może zacytuję Marka Hłaskę, on powiedział, że największe ludzkie dramaty nie powodują tak naprawdę łez, tylko poczucie, że nie można nic powiedzieć. Ja tutaj akurat jakby zwalniam się z konieczności w ogóle komentowania tego. Jedynie powiem, że mam dla tych ludzi największy szacunek, jaki tylko mogę sobie wyobrazić.
Pretekstem do naszego spotkania dzisiaj jest między innymi 21 dzień lutego w kalendarzu. To jest Międzynarodowy Dzień Psychologa, ustanowiony na pamiątkę założenia w Lipsku w 1879 roku przez Wilhelma Wundta, pierwszego w Europie laboratorium psychologicznego. No, pan jest psychologiem, z tego pan jest też znany, nie tylko z tego, że był pan kiedyś nauczycielem roku. Do tych kompetencji chce się odwołać. To znaczy, to jest bardzo trudna sytuacja dla nas. Tu mechanizm wyparcia. Ludzie często nie chcą w ogóle rozmawiać, komentować tego, co się dzieje aktualnie. My, dziennikarze, jesteśmy oskarżani o to, że straszymy społeczeństwo, informując po prostu o tym, jakie decyzje podejmują politycy, albo co mówią.
Tak.
Jak to działa? Jak działa nasz mózg w takiej sytuacji?
Bardzo się cieszę, że pan mnie o to zapytał. Rzeczywiście wyparcie i stłumienie. To są takie dwa mechanizmy, które ja obserwuję bardzo mocno w kontekście różnych niezwykle trudnych doświadczeń dla nas jako społeczeństwa, czego chociażby przykładem jest wszystko to, co nie zostało emocjonalnie przerobione w kontekście pandemii. Proszę zwrócić uwagę na to, że kiedy teraz zakłada się maseczkę na przykład, bo nie wiem, człowiek jest przeziębiony i chce po prostu odpowiedzialnie zachowywać, tak jak zawsze się ludzie zachowują w Japonii, tak? To inni dziwnie patrzą, tak? To jest jakby to takie dziwne spojrzenie, no to jest pokłosie właśnie wyparcia i stłumienia. Często podkreślam, że nam najlepiej w ogóle byłoby zrobić taką zbiorową terapię, ale no jest to w tej chwili organizacyjnie niemożliwe.
Natomiast nie wiem, czy my takiej terapii zbiorowej aktualnie nie przechodzimy, tylko że szokowej.
O, to jest tak, z elektrowstrząsami. Ja powiem szczerze, że sytuacja, w której się znajdujemy, mówię tutaj teraz bezpośrednio o nas, o Polakach i Polkach, jest sytuacją dość specyficzną. To znaczy, my z jednej strony nie jesteśmy na terenie objętym wojną, a z drugiej strony jesteśmy na wojnie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który funkcjonuje w internecie, tak naprawdę doświadcza różnych zdarzeń, takich jak chociażby wojna w Ukrainie, jakby dotyczyły jego. No bo to po prostu jest tak, że internet siłą rzeczy, kiedy non-stop o czymś czytamy, i to nie musi być oczywiście straszenie, to jest po prostu czytanie. No, dosłownie pojawiają się w nas emocje, jakbyśmy w tym uczestniczyli i uczestniczyły. I te emocje są bardzo różne. Ja uważam, że tutaj pierwszą emocją, która się pojawia, to jest lęk. Lęk jest pokłosiem utraty poczucia bezpieczeństwa. Lęk jest pokłosiem utraty poczucia stabilności otaczającego świata. W momencie, kiedy cokolwiek w naszym życiu, co jest poukładane, co my odbieramy jako poukładane, się zaczyna rozwalać, czy to w skali mikro, czy makro, nawet, nie wiem, powiedzmy, kiedy jest awaria i nam zalewa mieszkanie, tak? Jest zagrożenie tej stabilności bezpośrednie. I teraz to jest naturalna reakcja. My czujemy lęk. Mało tego, czujemy też smutek. Smutek jako reakcja na utratę. Utratę na przykład dotychczasowego życia. Mamy poczucie, że nasze życie się zmienia. Ono się musi zmienić. Czy się zmieni? Czujemy też złość. No, siłą rzeczy trudno się dziwić, bo mamy poczucie, że świat w postaci poszczególnych osobników bardzo rzuca nam i innym osobom kłody pod nogi. Mówiąc krótko, jest nas konglomerat emocji. I teraz chcę podkreślić z całą mocą, ja się w ogóle nie dziwię żadnej emocji, która się pojawia w takiej sytuacji. Chodzi o to, że my żyjemy w takiej kulturze, która próbuje emocje oceniać, dyskutować z nimi i tak dalej. Natomiast ja często podkreślam, że nie ma emocji dobrych i złych. Emocje po prostu są. To jest wynik po prostu funkcjonowania naszego organizmu. To, co trzeba zawsze z emocjami robić, to je uznać. Po prostu. I dokonać tak zwanej akceptacji. Akceptacja to nie jest uśmiechnięcie, świedzenie, ale fajnie, że to czuję. Akceptacja, tak jak akcepta płacienie, to jest po prostu przyjęcie do wiadomości. To jest przyjęcie do wiadomości, że czuję te emocje, że jest jak jest. I tak naprawdę to jest odpowiedź pierwsza moja w kontekście takich stanów, które mamy obecnie na całym świecie. To jest akceptacja radykalna, czyli powiedzenie sobie, czuję te emocje i mam prawo i jednocześnie robię wszystko, aby po prostu przyjmować do wiadomości, że to się teraz na świecie dzieje.
Dobra, a gdzie jest taka granica, żeby się nie poddać tym emocjom, temu lękowi, temu smutkowi, żeby on nie zaczął nami kierować i prowadzić nas nie wiadomo dokąd?
Właśnie tym czymś jest akceptacja, bo tak naprawdę powiem szczerze, że moment, w którym emocje zaczynają nami rządzić, to jest moment, w którym my albo nie zdajemy sobie sprawy, albo nie chcemy z nich sobie zdawać sprawy. To jest zaciskanie tych emocji, to jest odcinanie się od nich, to jest jakieś bardzo gwałtowne, agresywne wyrzucanie, na przykład w postaci komentarzy na Facebooku. Akceptacja otwiera właśnie tę drogę. Ona jest początkiem tego, aby te emocje nie zaczęły nami kierować. Ja często lubię przywołać taką metaforę. Nasze życie jest jak samochód. My kierujemy, nie? I teraz jakby wszystkie te emocje siedzą sobie na tylnym siedzeniu. Czasami jedna z nich wskakuje na siedzenie pasażera obok kierowcy.
Ale czasami łapie za kierownicę.
No właśnie. I to jest to clue. I my w momencie, kiedy, tak jak powiedziałem, zaczynamy od tej akceptacji, od przyjęcia do wiadomości. Tak, drogi lęku, rzeczywiście siedzisz obok mnie. To my wtedy możemy w pełni powiedzieć, słuchaj, ja się wcale nie dziwię, że tu siedzisz, pewnie, natomiast kierownica jest moja, to jest mój samochód, to ja prowadzę. Ty nawet radia nie możesz włączać. Ale to się zaczyna...
Radio jest włączone. Jest
właśnie. No właśnie, tutaj w kontekście naszej audycji to rzeczywiście brzmi dość dziwnie, ale siłą rzeczy to my włączyliśmy tę audycję. Chodzi o to, że po prostu tak naprawdę, kiedy my zauważymy, że ten lęk siedzi na tym siedzeniu i powiemy, słuchaj, no masz prawo, nie dziwię się, że siedzisz tu teraz obok mnie. Emocje są wskaźnikami stopnia zaspokajających potrzeb. One nas informują, tak jak powiedziałem o lęku. On nas informuje, ty, słuchaj, w ogóle stabilność świata, w którym żyjesz, się trzęsie. Smutek nas informuje, ty, słuchaj, tracisz coś, co jest dla ciebie ważne. Emocje są tak naprawdę naszymi sojusznikami, sojuszniczkami, ale to się wszystko zaczyna od przyjęcia tego. I druga rzecz, która jest bardzo ważna, jest takie przekonanie, że my możemy osiągać homeostazę, równowagę. Od razu mówię, to jest mit. Homeostaza tak naprawdę w rozumieniu emocjonalnym w tym świecie nie istnieje, dlatego nauka proponuje zupełnie coś innego. To jest alostaza. To jest próba zachowania takiej stabilności wewnętrznej, nie pomimo zmieniającego się świata, tylko w zmieniającym się świecie. Czyli jakby ja za fakt przyjmuję to, że to się wszystko zmienia ciągle. Ja jakby przyjmuję to po prostu jako pierwszą rzecz, że tak, świat nie będzie wcale fajniejszy i tak dalej, i tak dalej. I kiedy zacznę się tak zachowywać, to nie będę dążyć do jakiegoś w ogóle takiego Jezu, status quo, matko, muszę tutaj w ogóle jakoś to przeżyć. Nie, tylko będzie wykształcała się we mnie postawa, okej, co ja mogę zrobić, żeby odpowiadać na poszczególne wyzwania rzeczywistości? I to jest tak naprawdę to, co mówi modlitwa Pogodę Ducha. Czyli szukam w sobie odwagi, żeby zmieniać to, na co mam wpływ. Szukam w sobie siły, żeby się godzić z tym, na co wpływu nie mam. I szukam mądrości, żeby umieć jedno od drugiego odróżnić. A prawda jest taka, że kiedy się przyjrzymy w tych trudnych, można powiedzieć, stanach, temu, na co mamy wpływ, to się okazuje, że my mamy wpływ na bardzo wiele rzeczy, których po prostu często nie widzimy.